Strefa komentarzy.
Patrzę na zegar, a tam 10 minut po 11 i jeszcze 30 sekund dokładnie teraz minęło. Dzień dobry, Andrzej Urbański. Ze mną w studiu są już w blokach startowych nasi dzisiejsi komentatorzy. Profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca, Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Witam.
Wojciech Czuleciński, dziennikarz Telewizji Polskiej Gdańsk.
Dzień dobry.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia SDP. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja patrzę przez okno i widzę piękne w końcu słońce.
No, tak. Ja tylko dodam, że pan Robert przyszedł tutaj do nas szybciej, żeby posiedzieć sobie przy platanie naszym radiowym.
No, wreszcie na zewnątrz.
Każdy by chciał.
No to trzeba sobie tak organizować życie, żeby właśnie było można. A nie tylko cały czas praca, praca i praca. I tematów, panowie, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wyrobimy się z wszystkimi. Chciałbym zacząć może od tego, który pewnie was, no właśnie, czy zaskoczył, czy może jeszcze jakieś inne tutaj emocje będą wam towarzyszyły. Płynie fala komentarzy po zatwierdzeniu SAFE. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. Umowa ta została zatwierdzona przez unijny organ jako pierwsza i podpisana w piątek w Warszawie. No i tak, decyzja Komisji Europejskiej podzieliła polityków. Zwolennicy programu SAFE mówią o dobrych wieściach z Brukseli, a politycy prawicy o skandalu. No to jak ma taki zwykły Kowalski?
No ale to właśnie znowu jest jak zawsze, czyli mówiąc najkrócej, niezależnie od tego, co słyszymy, to wiemy, że polscy politycy się podzielą. Tylko pytanie zawsze, czy uda im się zająć wystarczająco mocne pozycje, żeby ten spór potrwał dłużej lub krócej.
Wojciech Suleciński, na razie mu podziękuję, bo na pewno będzie jeszcze ten temat rozwijał. Robert Kwiatek.
Ja poproszę, żeby koledzy mnie poprawili, ale jest taki chyba z Kubusia Puchatka, jest takie powiedzenie myśl, myśl, myśl. I ja poproszę o tym, żebyśmy pomyśleli, bo są plusy i minusy i trzeba do tego podejść. I teraz politycy powinni znaleźć te wszystkie plusy, połączyć te plusy, bo są plusy, ale też są minusy. Więc myślmy.
No to zobaczymy, czy profesor Kornacki podzieli tutaj to
panowie zdanie. Panowie chcą mnie wpuścić na minę, tak? Bo odpowiedzieli w sposób taki bardzo, że tak powiem, dyplomatyczny, tak? A ja mam być tym, który ma powiedzieć coś konkluzywnego. Może też bym jakiś cytat tutaj z Kubusia Puchatka zastosował. No, no pewnie jest tak, jak mówi Robert Kwiatek, że są plusy. Ja osobiście dostrzegam jednak więcej minusów, tak? No, że moim zdaniem w takiej materii, jaką jest materia obronności, tak? Wszelkie uzależnienia od jakichkolwiek innych czynników poza wewnętrznymi są już ograniczeniem. I tyle.
To ja dodam jeszcze taką informację, bo ona jest chyba kluczowa albo ważna, albo najważniejsza. Polska otrzyma z programu SAFE 190 miliardów złotych na rozwój wojska, przemysłu zbrojeniowego, a podpisanie umowy, które nastąpiło w piątek, wiąże się również z tym, że zaliczka w wysokości około 6, ta pierwsza i pół miliarda euro może trafić do Polski jeszcze w maju. Czy tutaj mam wrażenie, że jest jakiś pośpiech. Czy też to odczuwacie, czy może nie?
Znaczy, pośpiech jest oczywisty, dlatego że ten projekt został uruchomiony jako awaryjny program dozbrojenia Europy wobec różnego rodzaju przewidywań, że państwa europejskie mogą być zagrożone przez Rosję jeszcze przed końcem tego dziesięciolecia. Ja nie mówię o tym, czy to jest pewna wiadomość, ale jest to wiadomość regularnie powtarzana przez dość opiniotwórcze gremia w Europie, a także częściowo w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym uruchomiono bardzo taki, bym powiedział, krótkoterminowy i specjalny program, który ma być notabene zrealizowany do roku 2030.
No
właśnie.
I teraz niektórzy mówią, że jest to program kosztowny, albo a inni jeszcze mówią, że nie do końca precyzyjnie określony. Mówimy oczywiście o procentowaniu i innych elementach.
Czy mówimy o procentowaniu, o którym nie wiemy, jak jest. To jest pierwsza rzecz, tak? Jak bierzemy jakikolwiek kredyt, to ten oprocentowanie powinno być jasne. Tymczasem szef Ministerstwa Obrony nie jest w stanie powiedzieć tego. To jest jeden z tych elementów. Ja oczywiście doceniam fakt, że do naszej armii, żeby było jasne, że do naszej armii trafi konkretny sprzęt, ta konkretna broń. Nie wiem, czy akurat ta, która powinna w tym momencie trafić, na początku, bo to przecież uzależnione od szeregu zmiennych, ale to na pewno doceniam, bo każdy grosz wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Ale długofalowo patrząc, wydaje mi się, że na akurat w wypadku zakupu broni to chyba zasadne jest to hasło, że pośpiech jest dobry, ale tylko przy łapaniu pcheł, tak? A tutaj po prostu to jest kilkudziesięcioletnia pożyczka.
No więc... ja nie jestem tego, znaczy jasne. Czepię się tego terminu. Znaczy wydaje mi się cały czas, że jeśli wierzyć tym ekspertom, to jesteśmy w sytuacji przymusowej.
No tak, no
Unia Europejska też nigdy do tej pory, poza tym okresem, kiedy stworzyła specjalny program po COVID-zie, nie uruchamiała miała, mówiąc najkrócej, systemu zadłużania się, dlatego że jak wszyscy to wiedzą, jest to tak zwany hamiltonizm, czyli taka formuła, która zakłada, że jakiś twór staje się znacznie bardziej państwem, jeśli wspólnie zaciąga długi. No
tak, tylko właśnie tutaj pojawia się bardzo dużo tych zmiennych, o których mówimy, o których nie wiemy tak naprawdę.
No tak, ale
i ludzie mają
między
prawo
nami mówiąc, wracamy znowu do naszych własnych polskich doświadczeń, czy też indywidualnych. Wielu Polaków, jakby to ładnie powiedzieć, brało kredyty we frankach, też podejrzewam, nie wiedząc. Okazało się na koniec, że na tym akurat dobrze wyszli, choć najlepiej to dowodzi tego, że...
Ryzykowna teza.
Nie wchodzimy we franki szwajcarskie, choć to też tutaj...
Bo to dobre, to wcześniej była niezwykła trauma dla wielu.
No właśnie, o tym rozmawiamy.
Robert Kwiatek przysłuchuje się tak w ciszy, aż mi się wierzyć nie chce. Natomiast mówimy tutaj o zmiennych, mówimy tutaj o warunkowościach, mówimy tutaj o tym, czego nie wiemy, o oprocentowaniu. Mówimy też o tym, że jest to ważne, bo rzeczywiście za naszą wschodnią granicą dzieje się to, co się dzieje i wszyscy o tym wiemy od 4 lat.
Pan redaktor Soleciński fajnie powiedział to właśnie jeśli, czyli te warunkowości. I teraz ja bym mógł tak jak karabin maszynowy wystrzelać różne argumenty, bo ja jestem, mówiąc kolokwialnie, mega przestraszony tym kredytem, żeby powiedzieć osobiście, bo ja tych jeśli i tych niepokojących rzeczy mogę wymieniać.
Ale bardziej kredytem, czy bardziej niebezpieczeństwem, które czyha za wschodnią granicą?
Bo to też wszystkimi elementami. Kredytem, zależnościami, tym, że mamy zakłady świetne zbrojeniowe, które w tej chwili nie mają zleceń, bo nie wiadomo na co czekają, a zapotrzebowanie w armii jest na 300 tysięcy karabinów. Zwiększyli produkcję, ten zakład, do 80 tysięcy rocznie, a zamówień nie ma i czekamy na co? Na jakieś kredyty, tego typu rzeczy. Mam duże obawy, że po pierwsze, większość tych pieniędzy będzie przepalona, tak jak to z doświadczenia wynika z KPO, z wielu innych rzeczy. Pośpiech jest absolutnie tutaj niewskazany, bo niby dlaczego mamy do końca maja wszystko powiedzieć, nie wiedząc nic? Nie jesteśmy przygotowani produkcyjnie. Obawiam się, że tak, zostaną przepalone pieniądze. Parę osób, parę firm, niekoniecznie naszych, nieźle na tym zarobi. Natomiast my wszyscy będziemy ten kredyt spłacać. My wszyscy, ja, panowie tu redaktorzy, państwo wszyscy będziemy spłacali. No ja mam obawy, że jeśli tak będzie, że jeśli tak będzie, jak pan redaktor mówi, to ja emerytury nie będę miał, a liczyłem na nią.
Panowie, no tak, ale tutaj wróćmy znowu do tego, co się działo wcześniej. Raczej mieliśmy, jednak przypomnijmy ministra Błaszczaka, mieliśmy dość z dzisiejszej perspektywy kontrowersyjne umowy na awaryjne zamówienia broni w Stanach Zjednoczonych i w Korei, które...
Ale no, mieliśmy takiej fortuny pieniędzy, w którą się zadłużamy. Tego nie mieliśmy i to jest jakiś rekord. KPO nam jasno pokazał, gdzie są te pieniądze.
Nie mówimy o KPO dzisiaj, bo mówimy o bezpieczeństwie.
Nie, ale ja zadaję pytanie.
Ale mechanizm finansowania będzie podobny.
Będzie podobny, więc pytanie, gdzie będą te pieniądze. Znaczy, jeśli trafi to w dobre ręce, rozwinie to nasze firmy, ale ja już wiem dzisiaj, że nie, bo się nie da w 3 lata zbudować fabryk żadnych. Więc gdyby tak było, dlatego powiedziałem, że jestem też za... Ale niestety trzeba tego mega pilnować, a mam tutaj obawy. Kto tego będzie pilnował?
Ale zaczęliśmy od tego pilnować. Od tego, że obie strony politycznego sporu się okopały już na jakichś pozycjach. Więc ja mam nadzieję, że to akurat nam dobrze posłuży, czyli się dowiemy tym razem szybciej, że ktoś kupił te jachty. Czyli, że jeśli się okaże, że tym razem jest znowu tak samo, czyli że są jacyś tajemnici beneficjenci, którzy potrafili odnaleźć klucz do tych pieniędzy i mówiąc najkrócej wydać te pieniądze na różnego rodzaju, mówiąc najkrócej, kontrowersyjne zakupy, no to, że się tego dowiemy.
Czy uczymy się na błędach, panowie? Bo ja tutaj widzę rzeczywiście, mówiliście o tym, że jest i plusy, i minusy, i tutaj
kto ma się uczyć na błędach? No, ja się uczę na błędach, to znaczy ja widzę, że KPO zadziałało tak, a nie inaczej. Ja gdybym miał możliwość decydowania o przeznaczaniu środków publicznych, czy zadłużaniu się, to bym 3 razy teraz to dokładnie przemyślał. Natomiast nie muszą być odpowiedzialni za to politycy. Oni mają swój własny polityczny interes, tak? Zwłaszcza politycy rządzący. Mają taki interes, żeby właśnie to safe przyjąć, prawda? To jest jakaś unijna kolejna instytucja, która ma nas mocniej skleić z Unią Europejską. Jest szereg różnych innych argumentów za tym, po stronie oczywiście rządzących. Ja tu bym się podpisał pod tym, co mówił redaktor Kwiatek. Też uważam, że tych zmiennych jest za dużo. Po prostu za dużo. To troszkę jest tak, tu niektórzy publicyści podnosili takie porównanie, że tak jakbym wziął kredyt, a ktoś na mieszkanie, a ktoś by mi mówił, jakie mam mieszkanie kupić, prawda? Nie nie wiem, jaki metraż, jaki ma być kolor ścian i szereg innych zmiennych, a jak kolor ścian nie będzie taki, jak trzeba, to ja ci te pieniądze zakręcę kurkiem, a i tak będziesz musiał spłacać odsetki, bo to trochę tak wygląda, tak, ten mechanizm warunkowości.
Jeszcze gdyby było tak, że ty byś spłacał za to mieszkanie, to ja rozumiem, gdyby te firmy, fabryki, które będą dostawały te pieniądze, wytwarzały amunicję dobrą, zarabiały na tym i spłacały, one nie będą spłacać, my je będziemy spłacali, czyli ja za twoje mieszkanie będę spłacał, a ja tego nie chcę.
No tak, ale tutaj pytanie, czy istnieje jakaś alternatywa?
Alternatywa się pojawiła.
Bardzo proszę, przepraszam, ja tylko na chwileczkę chciałbym pewną zmienną tutaj jeszcze włączyć, tak. Bo tutaj emocji jest na pewno bardzo dużo i te emocje na pewno pokazują, co dzieje się też w naszym społeczeństwie. To też trzeba brać pod uwagę i politycy na pewno biorą to pod uwagę, ale też pojawiają się różne komentarze, no tak jak i my to również komentujemy. Pojawia się pewien spór na linii prezydent-premier. I teraz pytanie jest takie, czy to osłabia pozycję Polski na świecie? My mówimy o bezpieczeństwie. My mówimy o czymś, co jest najważniejsze. Zdrowie, bezpieczeństwo. To są te elementy, o które musimy walczyć wspólnie. I tutaj te podziały, które się pojawiają i ta linia, która się na pewno nie pomaga temu. Czy politycy to zauważają? Bo to, o czym mówicie...
Jeśli wchodzą w to zauważają. No, takie odnoszę wrażenie. No.
Znaczy, my tutaj się możemy pogodzić i znaleźć część wspólną i znaleźć kompromis. Natomiast wydaje mi się, że w aktualnym stanie polityki to jest właściwie niemożliwe. Przecież umówmy się, wicepremier Kosiniak-Kamysz złożył projekt, tak, Safe Zero, czy Safe Zero, jak tam będziemy to czytać, który był w 90% jakby przetworzeniem tego, co złożył prezydent Nawrocki. Czemu nie można było znaleźć właśnie takiej kompromisowego rozwiązania? Nie idziemy w stronę szybkiego zadłużenia się na ogromne pieniądze. Z drugiej strony korzystamy właśnie, dogadujemy się.
No tak, ale problem polegał na tym, że właśnie wracamy do tych zgód. Rzeczywiście doszło takie wrażenie, że PSL i wicepremier Kosiniak-Kamysz był taką osobą, która próbowała pogodzić rację obu stron. Czyli powiedziała, weźmy pieniądze z safe, ale jeśli się okaże, że mamy inny, tańszy sposób pozyskania pieniędzy na polskie zbrojenia, to dlaczego mamy z niego rezygnować?
Ale też
tak brzmiała ta propozycja.
Też przebija się taka narracja, że jeszcze jest ta propozycja właśnie prezydenta, złoto i to jest jakby kolejna pula naszych pieniędzy, które możemy
również
wydać.
Ale właśnie kolejna, a nie, że to jest zamiast. Zwróćmy do tego, co powiedział rzeczywiście wicepremier.
Bezpieczeństwo ma cenę, panowie.
Przede wszystkim oceńmy, tak, oczywiście, że ma cenę i można to dość dokładnie wyliczyć. Oceńmy nasze potrzeby. Czy faktycznie potrzebujemy na dziś już teraz takich pieniędzy w sytuacji, kiedy wydajemy na armię, na zbrojenia bardzo duże pieniądze ze środków, które mamy i widać postęp w tej armii. Pytanie, czy na dziś potrzebujemy takich pieniędzy, które idą na obronę niby naszą, ale z założenia Europy faktycznie. Czy jest taka faktycznie nasza realna potrzeba? Ja uważam, że na dzisiaj nie. My idziemy w dobrym tempie, w dobrym kierunku, tylko to utrzymać. Gdzieś trzeba by było wzmocnić, to poszukajmy kredytu, może nie miliardów. Może milionów, może miliarda.
I tam
gdzieś tam wspierajmy te działania. Natomiast my bierzemy hura, dobra, dali kasę, hura bierzemy, bawimy się za te pieniądze nieźle. To tak jak na Titanicu się bawiliśmy, natomiast co potem?
No ale to jest pytanie, nie, który jest wszystkich rok? 36 czy 39?
39 nie, i 36,
takie
wiecie co
nie
pokazał?
Nie są ciekawe. No.
36 i 9 pokazał to, że jako społeczeństwo zrzucaliśmy się na, kupowaliśmy broń, karabiny, wiele innych rzeczy i wiecie co? I powiem to ze smutkiem. Większość z tej broni nie była użyta. Mieliśmy
to. Myślę, że na pewno będziemy komentować to i przyglądać się tej sprawie, bo ona jest bardzo emocjonalnie ważna, jakby nie tylko tutaj lokalnie.
No ponad za kilka miesięcy Rosja ma nas zaatakować według słów premiera. A jeśli tak jest, to się zastanawiam, dlaczego nie ma jakby obowiązkowej mobilizacji.
To jest kolejny temat właśnie naszych przygotowań, bo jeśli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Bartosz Grodecki, drugi temat. Nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jakby kontynuując temat bezpieczeństwa, bo on jest równie ważny, prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając wybór, powiedział, że Polska potrzebuje dziś doświadczenia dyplomatycznego połączonego z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Co panowie myślicie o nowym szefie BBN-u?
Jeśli to jest sygnał do większej zgody pomiędzy ośrodkami władzy w Polsce, to wszyscy się cieszymy.
Już słychać takie opinie, gdzieś pierwsze komentarze również opozycyjne. Przepraszam.
Łącznie z sejfem, dlatego że pan Grodecki, zdaje się z tego co pamiętam, jest na razie nadzorczej Rady MOR-u, który jest jednym z beneficjentów sejfu, także...
No niezależnie od wszystkiego, pomimo tego konfliktu, myślę, że dobrze, że jest postać, która abstrahując od tego, czy racja była po stronie profesora Cięckiewicza, czy nie, od tego abstrahuję. Natomiast dobrze, że jest osoba, która nie jest uwikłana, prawda, ten emocjonalny ton, czy ten spór, no bo ja bym chciał, żeby najwyższe władze się dogadywały, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa. W związku z tym znowu ten kompromisowy sejf byłby lepszy niż...
No tak, ale to znowu wracamy. Dwa nazwiska, które żeśmy wymienili dzisiaj już w rozmowie, czyli mówię wicepremier Kosiniak-Kamysz i pan minister Grodecki. Mnie się wydaje cały czas, że taka nić porozumienia między tymi dwiema osobami może rzeczywiście zapewnić nam coś, co do tej pory było bardzo trudne, czyli realizację różnego rodzaju przedsięwzięć bez bardzo gwałtownego sporu politycznego.
No właśnie, bo mówimy tutaj, zanim oddam głos redaktorowi Kwiatkowi, to jakby w tym kontekście podkreśla prezydent Nawrocki ten fakt jakby architektury, budowania architektury bezpieczeństwa Polski w kontekście architektury bezpieczeństwa w całym świecie. I podkreśla również to, że on jest, ma nadzieję, że będzie wykazywał bardzo dużą efektywność i odporność psychiczną, bo takie cechy są w tym czasie potrzebne i dyplomacja jeszcze. No to są te elementy, które są ważne w kontekście również relacji pomiędzy opozycją a rządzącymi. Na to patrzy świat, na to patrzy każdy Polak, przygląda się temu i chciałby żyć w świecie, który jest przepełniony pokojem, a nie wojną.
Do momentu, kiedy te spory nasze wewnętrzne nie będą merytoryczne i nie będziemy tak do nich podchodzić, a będą personalne, związane z urazami, będzie z tym ciężko. Ja uważam, że nasi wszyscy chłopcy i panie też w rządzie nie powinni nosić krótkich spodenek, tylko powinni patrzeć pod kątem Polski, bo to ją budujemy. Powinni umieć odrzucić od siebie prywatne uprzedzenia, tak jak to zresztą prezydent swego czasu powiedział. Nie dosłownie się z tym zgadzam, ale myśl jest ciekawa, że dla Polski będzie nawet rozmawiał z diabłem. Tak w polityce trzeba podchodzić, bo robimy to dla Polski, nie dla partii, nie dla kolesi jakichś z piaskownicy, nie dlatego, że Cęckiewicza ktoś nie lubi. Ja też ze Sławkiem mam swoje zaszłości, ale gdybyśmy mieli gadać o Polsce, to ja bym z nim gadał. Tak samo jakbym gadał, przepraszam, rozmawiał bym z każdym innym, bo dla Polski trzeba to zrobić. Jeżeli jest taka zmiana i ona ułatwi komunikację, no to okej. Okay, no.
Ja tylko dodam, że rozumiem, że te odniesienia do krótkich majteczek to są odniesienia do Misia Uszatka, Roberta Kwiatka.
W tej konwencji dalej się trzyma.
Tej konwencji dalej. A ja tutaj patrząc na profesora Kornackiego, tak dodam jeszcze taki jeden element, bo Grodecki jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co jest bliskie stanowisku Pałacu Prezydenckiego, ale jak to wpłynie na współpracę z rządem?
Myślę, że nie wiem, czy to był akurat ten komponent, który był decydujący przy wyborze Grodeckiego. Myślę, że inne rzeczy to, że on jednak też bardziej się otwiera na sprawy amerykańskie, takie globalne. Nie wiem, czy ta imigracja akurat miała największe.
Znaczy ja odnoszę wrażenie, że pakt migracyjny jest martwy, więc dyskutujemy o nim tylko i wyłącznie dlatego, kiedy nie mamy żadnego innego tematu, wstać, żeby się pokłócić.
Ale na razie chyba nam dobrze wychodzi. Znaczy nie kłócicie się, tylko wymieniacie.
Nie, my nie, ale mówię polscy politycy. Wyciągają pakt migracyjny i tego typu rzeczy, kiedy chcą koniecznie znaleźć temat do pokłócenia
się. No teraz
się.
Na pewno nie będzie to
właśnie
temat.
Właśnie chodzi o to, żeby mówiąc najkrócej, znajdować tych tematów. Ja cały czas mam wątpliwości wynikające z faktu, że właściwie idąc trochę tropem tego, co moi poprzednicy powiedzieli, płaszczyzna zgody jest bardzo prosta. Wiadomo, że mamy do czynienia z pewnymi różnicami, które mogą działać na polską korzyść. Czyli mówiąc najkrócej, mamy ośrodek prezydencki, który ma dobre relacje z rządzącymi dzisiaj Stanami Zjednoczonymi. Mamy ośrodek rządowy, który ma dobre relacje z tymi, którzy rządzą dzisiaj Europą. Więc mówiąc najkrócej, powinniśmy grać na tych dwóch fortepianach, nie rezygnując też z setki brygad ukraińskich, które dziś powstrzymują armię rosyjską gdzieś tam na nieodległym terytorium Ukrainy.
Znaczy jeszcze zależy, jaką muzykę gramy, tak? Bo w muzyce bezpieczeństwa to akurat wydaje mi się, że wciąż jednak Europa dopiero raczkuje, tak? Jako wspólny pewien projekt bezpieczeństwa. W związku z tym tutaj akurat wolałbym, żeby to bardziej prezydent grał.
Zapominamy o takiej sytuacji, w której praktycznie rzecz biorąc to ten element amerykański jest kluczowy, bo dowodzi tymi strukturami, ale jak popatrzymy na to, jak wygląda pakt NATO na wschodzie, no to on wygląda w ten sposób, że na Litwie mamy brygadę niemiecką, która nabiera sił, a na Łotwie i Estonii mamy Anglików i Kanadyjczyków i także polskich substrat, a dowodzą tymi Amerykanie. No i pięknie.
Panowie, muszę wam przerwać teraz, bo to na chwileczkę zrobimy taką pauzę muzyczno-reklamową, po której wrócimy do tematów, a tych tematów znowu mamy dużo, więc musimy tak dynamicznie, prawda? No zresztą tak jak gramy. Proszę bardzo.
Strefa komentarzy.
I wracamy do komentarzy po krótkiej przerwie. Przypomnę, są ze mną w studiu Krzysztof Kornacki, Wojciech Suleciński, Robert Kwiatek i powiem państwu, że gdybyście słyszeli tę rozmowę w przerwie, ale
jak to mawiają, szkoda, że państwo tego nie widzieli.
Szkoda, że państwo tego nie
właśnie dlatego tylko w przerwie.
Ale to właśnie, bo to jest życie właśnie. Życie składa się z tych elementów, które słyszymy i tych, których nie słyszymy.
To ciekawe, że w mediach raczej to, czego nie chcemy słyszeć, tego, co w przerwie. No.
Także nie wszystko można, nie wszystko nadaje się nawet na antenę, prawda?
Wiedzieć. To jest to do przemyślenia.
Nie było żadnych infektyw.
Pan redaktor nas piluje na antenie, więc...
Ja tylko podkreślę, że wszystko było grzecznie, także tutaj absolutnie. I to pokazuje, że mimo podziału zdań, różnic w zdaniach, to jednak potraficie się jakoś mądrze z sobą dogadywać albo rozmawiać. To też jest ważny aspekt, myślę, że najważniejszy. I teraz, drodzy panowie, przechodzimy do kolejnego tematu. Referendum. Nie wiem, czy was interesuje. Mnie zainteresowało. Prezydent Nawrocki zaproponował przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak tylko to pierwsze zdanie przeczytałem i jak usłyszeliście, jeszcze nie wchodząc w szczegóły, to jaka wasza reakcja była, Wojtek Suleciński?
Znaczy ja wspomniałem sobie, że uczestniczyłem w takiej debacie, a właściwie organizowałem z ramienia notabene tej instytucji, czyli Radia Gdańsk, debacie po pytaniach referendalnych Bronisława Komorowskiego kilka lat temu i mam takie wrażenie, że wszelkie referenda, które zgłaszają polscy prezydenci są mniej więcej tej samej wartości, czyli służyć mają partiom politycznym, z którymi oni sympatyzują przed następnymi wyborami.
Dobrze, to zdanie Wojciecha Sulecickiego, teraz Robert Kwiat.
A ja się zupełnie nie zgodzę w przypadku tego referendum, ponieważ temat jest na tyle istotny, że w momencie, kiedy rząd, władze, te w Polsce, ale i w Unii Europejskiej pchają nas w jakieś według nas kosztowne i problematyczne rzeczy, czyli ten klimatyczne, które powodują, że tracimy miejsca pracy, firmy nasze, polskie padają i jesteśmy zakładnikami jakiegoś układu, gdzie wiemy doskonale, ile jest w Polsce dni słonecznych, około 80, a wiemy, ile jest w Hiszpanii, około 300 czy 400. I nasze możliwości energetyczne są zupełnie inne niż tam. I teraz robienie z tego wspólnego worka takiego RWPG czy Unii Europejskiej w tej kwestii, ja uważam, że jeżeli nie możemy wyegzekwować na rządzie pewnych działań, to niech społeczeństwo się wypowie i niech kopnie w tyłek ten rząd, bo to chyba o to chodzi bardziej.
Przepraszam za to sformułowanie. Myślę, że warte jest zastanowienie się, czy to w ogóle ma sens, czy nie. I czy to pytanie, do którego zaraz wrócę, też jest odpowiednie na ten czas. Ale profesor...
To ja dopowiem, ja połączę, jeśli mogę spróbować połączyć te dwie perspektywy. To znaczy z jednej strony uważam, że pytanie o zasadność polityki klimatycznej, wprowadzania, implementowania polityki klimatycznej w Polsce jest jak najbardziej słuszne. Natomiast oczywiście dostrzegam także w sformułowaniu pytania, tak, w jakiej ono zostało sformułowane, pewien cel polityczny, tak? I te rzeczy myślę, że dadzą się pogodzić. Specjaliści mówią, że to pytanie jest za bardzo intencjonalne, prawda, za bardzo sugerujące. Pewnie tak, no, jest sugerujące, chociaż trudno sobie wyobrazić, że pytanie, które być może nie byłoby sugerujące, musiałoby wtedy być niezwykle skomplikowane w taki sposób, że przeciętny zjadacz chleba by tego pewnie nie zrozumiał. A z drugiej strony chyba nie da się zaprzeczyć tym, co powiedział Robert Kwiatek, że, no, że ta polityka klimatyczna jest coraz bardziej kosztowna, tak?
Choć ja odnoszę wrażenie, że pakt klimatyczny i pakt migracyjny są mniej więcej coraz bardziej na tym samym etapie w Europie, jeśli patrzę na dyskurs, który toczy się w Europie na ten temat.
To ja tylko dopowiem, żebyście państwo wiedzieli, jak brzmi to pytanie, które mogłoby być zadane potencjalnie, teoretycznie właśnie w referendum. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak miałoby brzmieć to pytanie i ja się panów zapytam, czy to jest temat główny, czy zastępczy?
Moim zdaniem zastępczy, choć z drugiej strony jest to tyle zabawne, że Polska uczyniła największy krok w stronę OZE w czasach rządów partii, która przeciwstawiała formalnie się paktowi klimatycznemu i różnego rodzaju działaniom europejskim w tej kwestii. Przypomnijmy, że właśnie w latach 2015-2023 Polska zbudowała ogromny potencjał właśnie tych baterii słonecznych na dachach, łącznie z kandydatem na premiera tej partii w następnych wyborach.
Robert Kwiatek.
Ja nie rozumiem pana redaktora Solecińskiego, z którego tak uwielbiam i ze wszystkim się zgadzałem, a my się dzisiaj z niczym nie zgadzimy. Ja wręcz przeciwnie, uważam, że jest to temat bardzo kluczowy, bardzo istotny, bo patrzę może z innej perspektywy. Zarządzam budynkiem, w którym są wynajmowane przestrzenie na magazyny firmy, które od wielu, wielu lat to jest budynek z PRL-u. Słuchajcie, ja nie widziałem od 2 lat takiej ucieczki firm, likwidacji pustych przestrzeni polskich firm, bo i wszyscy mówią, ich zjadają koszty, oni nie dają rady. Te koszty są sztucznie wygenerowane, napchane. My, jako Polacy, nie dajemy sobie z tym rady i teraz trzeba coś z tym zrobić. Ja nie mówię o całej ekologii, o założeniach, bo to jest akurat słuszne. Natomiast przerzucono na barki no właśnie tego małego, średniego biznesu tak kolosalne koszty, że my sobie z tym nie radzimy. I teraz, jeżeli nic nie zrobimy, no to okej, będziemy mieli faktycznie łąki, pola, lasy, tylko będą tam dziki i żubry ganiały. Może tak lepiej.
Czy to jest głos Polaków? Bo prezydent mówi tak, nie jest przeciwko ochronie środowiska, czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie, co jest często podkreślane, ale jest głosem Polaków. Czy to jest rzeczywiście głos Polaków? Proszę.
Chodzi o to, żeby nie przesadzić, tak? Znaczy jakby wszystkim trzeba stosować zasadę złotego środka, w związku z tym ja spróbuję się znowu symetrystycznie umiejscowić i powiedzieć tak, że dla mnie też to pytanie referendalne, czy ten pomysł referendalny jest bardzo ważny, ale nie z powodów praktycznych, ponieważ jeśli nawet prezydent zgłosiłby takie, zgromadzono by głosy, to i tak one pójdą do zmielenia. Natomiast myślę, że w tym zbliżających się już wyborach, nie, prezydent wysyła wyraźny sygnał, tak? Znaczy to jest jeden z problemów, który nas naprawdę dotyczy, Polaków, i powinniśmy wokół niego tą debatę publiczną przedwyborczą organizować. I tutaj widzę siłę tego.
Może wtedy uzyskamy odpowiedź na pytanie, co zamian.
A czy to nie jest
bo
trochę...
to jest bardzo ciekawy problem, dlatego że między nami mówiąc, Polska jest na drodze do budowania takiego systemu. No, to, że rozmawiamy dzisiaj o elektrowni atomowej, coraz to bardziej, mam nadzieję,
praktycznie. Na razie tylko rozmawiamy, tak?
Ale coraz bardziej praktycznie, mam nadzieję,
tak, jak zagrada jeszcze, pamiętam.
Znaczy, na razie wycięliśmy las, co jest też ciekawe w tej całej historii. Tak. Druga rzecz, która mnie intryguje, no to jest realizacja wielkiego projektu wymarzonego przez prezesa Obajtka, czyli budowa ogromnych farm wiatrowych na Bałtyku. Pytanie, czy powinniśmy się wokół tego kłócić, czy czerpać z tego korzyści? Ja nie wiem, ale jeśli widzę, że są dwie partie, które de facto kontynuują tą samą politykę, bo tak się to składa, no tak się składa, że budowa elektrowni atomowej, a właściwie mówienie o budowie elektrowni atomowej zaczęło się, zdaje się, za pierwszego z rządu PiSu, trwało przez rządy Platformy, potem przez rządy PiSu i teraz wycięliśmy las.
Zaczęło się za pierwszego rządu PO, kiedy był minister Grat, który był za to odpowiedzialny.
Nie, to był środek.
No może i środek,
bo
ale w każdym razie
wcześniej rozmawialiśmy o elektrowni
właśnie
tej
to był kolejny przepał pieniędzy, z którego nic nie wyszło. Na razie, jeśli można się do tych korzyści, o których powiedział, na razie czerpiemy straty, jeśli można użyć takiego paradoksalnego sformułowania.
Tak, płacimy, mamy olbrzymie obciążenie, żeby zarobić po to, żeby było ekologicznie i żeby wybudować te elektrownie. Ja akurat jestem takim praktykiem, niedawno wracałem, no właśnie, przez Norwegię, bo w Polsce nie mogłem wylądować w samolocie, bo nie mamy portu odpowiedniego, więc wracałem z Japonii, Indonezji przez Norwegię. Lecąc sobie nad Polską, pomachałem, gdybym miał spadochron, to bym sobie wyskoczył nad tym Gdańskiem, ale przez Norwegię. Tam musiałem się przesiąść, jechać 160 kilometrów do innego, na inne lotnisko i tu przepalamy, tu się nikt nie przejmuje tym paliwem w samolocie gdzieś tam. Natomiast ogólnie leciałem dokładnie i tak chciałem o tym wspomnieć nad budową, czyli wycięte te lasy widziałem i
jak
widziałem
to wygląda
te fermy wiatrowe. No, wygląda to w przypadku tego lasu przerażająco, imponująco. W przypadku tych ferm to ja jakoś tego nie kupuję, ale to jest moje osobiste jakieś takie tego jest mało, ja nie wiem, a jeżeli będzie dużo, to ja nie wiem, ja się nie znam. Natomiast jeśli chodzi o to, o te budowy, ale widziałem to z góry i to coś tam robią, żeby tak chciałem tylko powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te działania, ten koszt, który nas zabija, bo to nie chodzi o to, żeby nie dbać o ekologię, absolutnie tak, tylko wyważyć to, co powiedzieliśmy, żeby faktycznie bzdury jakieś z tego wszystkiego wyciąć, które nas dobijają, dać trochę oddechu dla naszego biznesu, który jakoś się też podbuduje, żeby nie brnąć od razu, nie być inaczej pierwszym w tych wszystkich głupich działaniach, które być może są mądre.
Tak, ale tutaj powiedz mi, jakie masz na myśli głupie działania? Dlatego, że ja mam wrażenie że my cały czas mówimy, że są jakieś głupie działania, a ja odnoszę wrażenie, że to jest tu pytanie o to, jaka jest znowu alternatywa. Problem polega na tym, że do ropy i do gazu rosyjskiego, jak rozumiem, na razie nie wracamy. No chyba, że to Amerykanie będą
nam dostarczali. Nie musimy wracać, bo cały czas płynie. Także
wiecie,
nie
wiecie co? Po pierwsze, bo tak jechałem i rozmawiałem z kierowcą w Norwegii. Dlaczego my w Polsce mieliśmy często już momentami, bo to on sam powiedział, droższe paliwo niż oni tam w Norwegii, gdzie wiemy, gdzie jest na
ale jechałeś elektrycznym samochodem czy spalinowym?
Nie, spalinowym, bo te 160 km nie wiem, czy by elektryk przejechał jeszcze, ale pewnie kiedyś przejedzie.
Około 80% samochodów w Norwegii jest elektrycznych.
Ja jechałem spalinowym może dlatego, że Polakiem był kierowca, polski kierowca. Natomiast to nie chodzi o to. Samochody będą elektryczne, ja nie mam co do tego wątpliwości. Czy będą zasilane węglem, czy będą zasilane energią atomową, jakkolwiek, nie wiem, natomiast będą elektryczne.
Myślę, że każdy Polak, który analizuje wypowiedzi polityków, również komentatorów, na końcu myśli tak, chce zapłacić jak najmniej. A do tego pewnie też sięga ten pomysł, bo przecież pamiętamy, że prezydent zadeklarował, że w ciągu pierwszych 100 dni swojej kadencji doprowadzi do obniżenia rachunku za energię o 33%. Chyba się nie udało jeszcze wciąż. Natomiast z całą pewnością wniosek w tej sprawie, mówię o referendum, rozstrzygnie Senat na posiedzeniu zaplanowanym 20-21 maja i jeżeli uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września. No właśnie, czy to są takie tematy, ja cały czas wracam do tego, czy to są tematy, które mają zaabsorbować człowieka i on będzie o tym rozmawiał, a z tyłu politycy i tak swoje zrobią, bo mam wrażenie, że ten Zielony Ład czy ekologia to są ładne hasła, to są przepiękne hasła. Myślę, że każdy...
Myślę, że akurat paradoksalnie dziś nie trafnę. Znaczy ja chciałbym rozmawiać o suwerenności energetycznej. To jest moim zdaniem doświadczenie ostatnich jakby lat w Polsce. Że mieliśmy kryzys rosyjski związany z próbą odejścia od źródeł energii, które uzależniały nas od Rosji, a teraz mamy kryzys związany z Zatoką Perską.
Ale rozumiem, że suwerenności i sprawiedliwości pewnego podziału, tak? Bo mam wrażenie, że jak patrzymy na świat cały, no to ten Zielony Ład, on tak płynie. Tutaj jest, tam go nie ma. My mamy tutaj w Europie 6%.
Ja myślę, że każdy z nas jest za suwerennością, ale w momencie, kiedy jest ona osiągalna. W momencie, kiedy jej jeszcze osiągnąć nie można, no to wtedy musimy dywersyfikować ten miks energetyczny, jak to się powie naukowo. Nie, Mącik. Na przykład sprowadzamy z LNG ze Stanów Zjednoczonych. Droższy, ale wolę ze Stanów Zjednoczonych sprowadzać niż na przykład z Rosji. W związku z tym dokonujemy pewnych pragmatycznych wyborów. Jeśli będziemy mieli energię jądrową i to w takim wymiarze, która będzie nie tylko dla części Polski, ale dla wszystkiego, to super. Jeśli do tego jeszcze dołoży się... Jeśli się dołoży jeszcze OZE, przy czym OZE jest taki niestabilnym źródłem energetycznym, to trzeba powiedzieć, a to jest chyba to też kluczowe, bo ostatnio były te blackouty.
O tym blackoucie to chyba redaktor Kuleciński może powiedzieć o Hiszpanii, prawda?
Nie kwestia OZE była przyczyną blackoutów w Hiszpanii.
Tylko nie braku możliwości zaadaptowania przez tą infrastrukturę energetyczną, co jedno z drugim się wiąże.
A ja cały czas będę wracał z uporem maniaka do tego, kto jak rządzi i o czym myśli. Ja pamiętam, i to było, podkreślę, za czasów PiSu, żeby nie było, że jestem taki tam pisior czy jakikolwiek. Było za czasów PiSu, co się stało? Wybuchła wojna, tak? Już nie mówię o pandemii, która była wcześniej. I co nam mówiono wtedy, że magazyny mamy wypełnione po brzegi spokojnie? Mówię o gazie, bo ja to odczułem, żeby było jasne, że mamy po brzegi spokojnie, jest okej. O ile wtedy cena gazu wzrosła, bo tego nie wiecie, ja to powtarzam jak mantrę, w momencie najwyższego piku skoczyła o ponad 1000%. Z 70 zł, jak ja płaciłem, w nowym roku miałem zapłacić 140, a była w momencie piku 1400 zł.
To są szczegóły, panowie.
Są szczegóły, bo ja wtedy gaz musiałem kupić i wiele firm polskich wtedy padło. I dlaczego rząd nie ściął tego piku, mając magazyny pełne? I o tym mówimy.
Ale to się przekonuje dzisiaj prezydent Trump, który mógł powiedzieć, że kryzys naftowy w Ameryce nie straszny, bo jesteśmy producentem gazu i ropy, a okazało się, że jednak w Ameryce ropa i gaz podrożały.
Znaczy ja tylko podrożały, dla uczciwości powiem, ścięto ten PIK dla odbiorców indywidualnych, ale ja mówiłem o firmach. Tak?
Szeroko rozmawiamy na ten temat, to jest bardzo ważny znowu temat, ale chciałbym zakończyć ten wątek jednym takim pytaniem, bo referendum ma pewną swoją historię, tradycję, ale też wartość. Czy i w jakich tematach referenda powinny się odbywać? Czy to jest temat, który powinien być ogarnięty tematem referendalnym i tym wątkiem, czy politycy powinni się tym po prostu zająć? I jak myślicie, czy to jest...
Znaczy ja uważam cały czas, że ta zapowiedź tego referendum jest zapowiedzią walki o nową konstytucję przez prezydenta. I prezydent nie kryje, że referenda być może będą jego instrumentem w walce o nową konstytucję. Co ciekawe, może to już nawet być zarządu zupełnie innej koalicji, ale to tylko ten instrument może mu pomóc, mówiąc najkrócej, w polskiej sytuacji głębokiego podziału politycznego na przeforsowanie swoich opinii na temat konstytucji. I wydaje mi się cały czas, że jest to próba, może inaczej, że to jest spróbowanie tej metody.
Jeśli mamy upodmiotowić głos Polaków, to bardzo dobrze, to idźmy w tę stronę, prawda? Przecież te wszystkie referenda, które miały być rozpisane, albo te wszystkie zgłaszane projekty obywatelskie, one są przecież w niszczarkach, tak, politycznych, więc jeśli to pomogłoby, żeby Polacy, gromadząc naprawdę odpowiednią ilość głosów w tych sprawach najważniejszych, mogli się wypowiadać, choć nie jesteśmy Szwajcarią, ale tej bezpośredniej demokracji byłoby trochę jednak mieć, no to fajnie, to jest dobry kierunek.
W momencie, kiedy nie można niczego zrobić, to są dwa wyjścia. Albo idziemy w spór i na wojnę, albo szukamy rozwiązań demokratycznych, też często kulawych. Referendum jest takim rozwiązaniem, które może przełamać pewnego rodzaju impas i też uważam, że należy z niego korzystać. Czy często z niego korzystać? Nie sądzę, bo ludzie też będą w tym momencie zmęczeni. Natomiast w pewnych sytuacjach należy się odwołać do tego instrumentu również, bo po to go mamy.
No właśnie. No to teraz ostatni temat, bo tych tematów na dzisiaj przygotowaliśmy więcej, ale ostatni temat, system kaucyjny, który według...
Czyli cały czas ten sam temat.
Cały czas ten sam. Znowu właściwie. Ekologia, tak?
Tak. Ja zbieram puszki w lesie i je oddaję do takiego automatu i on mi daje 10 groszy za każdą puszkę znalezioną przeze mnie w lesie.
O matko, a kiedy redaktor Suleciński na to czas znajduje?
Dwa razy dziennie chodzę z psem po lesie i wtedy zbieram te puszki.
To ja powiem panu redaktorowi, żeby uważał, bo wszystko, co leży w ziemi, należy do Skarbu Państwa i za moment redaktora obciążył za to, że...
Te puszki, co zostawili je tam drwale.
Absolutnie to wiem, bo też bywa, że chodzę do lasu z wykrywaczem i doskonale wiem, że wszystko, co leży w ziemi, należy do Skarbu Państwa, więc jakoś to państwo tych śmieci nie chce odbierać, więc jeszcze tu redaktor konsekwencji nie poniesie, ale jakiś tam, nie wiem...
Jakby co, to się przyznałem.
No to zanim oddam głos profesorowi Kowalskiemu...
Ale ja nie dokończyłem jeszcze.
Ale to dobrze, bo ja chciałem w ogóle powiedzieć, o czym rozmawiamy, a wy już tutaj weszliście bardzo głęboko w ten temat, a ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze system kaucyjny podzielił Polaków, tak jak zresztą to tutaj słyszę również w naszych komentarzach, ale co ich najbardziej frustruje? I tutaj patrzę na profesora Kornackiego. Polacy coraz częściej korzystają z tego systemu, to dobrze, ale okazuje się, że nie do końca odpowiadają im te zasady. I jakie tak naprawdę? Problem nie jest w samym zwrocie opakowań, lecz w codziennej logistyce z tym związanej. Może tutaj redaktor Suleciński, ta logistyka i spacery z psem, może to jest jakieś rozwiązanie, ale zanim oddam głos, to najpierw
proszę. No to pomyślałem sobie, że muszę sobie kupić psa, nie? Żeby móc z tymi butelkami wszystkimi chodzić, bo ja nie mam psa, wystarczy mi trójka dzieci i czworo wnuków. Natomiast Polaków irytuje to, ile korowodów jest z tym związane, tak? Ja na przykład zauważyłem, że u mnie w domu mam teraz taki wydzieloną część, można powiedzieć półśmietnikową, tak? Gdzie stoją te butelki, których znieść nie mogę. Więc cała ta psychologia, powiedziałbym, wokół tego, tak, takich nastrojów społecznych, myślę, że jest ważna, tak, bo można wprowadzać różne reformy, można je oceniać wtedy z punktu widzenia ekologicznego, czy są słuszne. I tutaj też pytanie się pojawia, tak bezwzględnie ekologicznego, czy to jest słuszne, czy nie. Bo czytałem takie opracowania, które wskazują, że cała ta logistyka, łącznie z samochodami jeżdżącymi po całej Polsce, ona przepala tyle paliwa, że właściwie ten efekt, powiedzmy, śladu węglowego zmniejszonego, bo przecież w to kierujemy, wcale nie zostanie osiągnięty. Natomiast szereg właśnie skutków ubocznych, bardzo dużych, tak? Większe oczywiście teraz opłaty za wywóz śmieci, prawda? Bo mniej się opłaca wywozić tym firmom śmieci, które nie są wysokojakościowe. Przecież mamy już podwyżki, prawda? I cała ta właśnie, o czym powiedzieliśmy wcześniej, cały ten taki dziwny, irytujący
rytuał. Tutaj profesor zwrócił uwagę na to, że i to chyba wpisuje się w oczekiwania Polaków konkretnych korzyści po prostu ze swoich działań. No jeśli aż 82% badanych uważa, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego rachunki za wywóz śmieci powinny spaść, a one chyba nie spadają. Skoro mieszkańcy sami oddają część śmieci, nie chcą ponosić za to. No to jest zrozumiałe. No,
a jeszcze płacimy za butelki, czyli dodatkowy.
Powinniśmy wsłuchiwać się jako politycy, mówię, powinniśmy, kierując to do polityków i nie tylko, i decydentów, żeby brać pod uwagę te uwagi również Polaków, bo pozytywnie system ocenia prawie 50% ankietowanych, także nie jest tak źle, tylko właśnie potem są konkretne działania.
Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja byłem zwolennikiem poprzedniego systemu jako właściciel domu, czyli mówiąc najkrócej, kiedy to miałem darmowy wywóz tak zwanych wyselekcjonowanych śmieci i miałem opłatę za resztę i w związku z tym, że byłem tym, który jeszcze na początku XXI wieku zaczął sortować śmieci bardzo intensywnie, no to mówiąc najkrócej, miałem wtedy benefit w postaci tego, że miałem najmniejszy kosz na śmieci wywożony raz na 2 tygodnie, a na nim kilka rzeczy na dnie, bo całą resztę oddawałem do tego wyselekcjonowania. Dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że trochę jesteśmy znowu w takiej sytuacji, że nie bardzo wiadomo, co jest tym ekonomicznie opłacalnym dla przeciętnej rodziny
wyjściem. Czyli krótko
wyjściem.
Mówiąc, system wymknął się spod kontroli?
System jest mało czytelny.
System od początku był wadliwie zbudowany. Jeżeli powstaje firma, której największym interesem jest to, że ludzie nie oddadzą butelek, tak, bo wtedy na czysto zarabia. Dokładnie. I nie robi nic, żeby ten system zbudować odpowiednio, to to jest skutek. Ja z tym skutkiem walczę w ten sposób. I przyznam się uczciwie, nie kupiłem jeszcze ani jednej butelki kaucyjnej. Dzisiaj piję w radio, poczęstowany zostałem i piję pewnie z takiej butelki, natomiast osobiście nie kupiłem. I będę się starał nie kupować, bo uważam, że to jest dodatkowy podatek, dodatkowy koszt, pieniądze będą przepalane, znikają. No właśnie, to jest cały problem. Wyciąga się z naszych kieszeni co chwilę jakieś pieniądze, z których jest skutek odwrotny, bo to, że te butelki są w lesie, mówię o nowych, bo stare to jest inny temat, to też pokazuje, że system nie działa.
Musimy skończyć, a ja tylko redaktorowi Kwiatkowi powiem, że te butelki, którymi został poczęstowane, są bez kaucji.
Się trzymam swojego postanowienia.
Jakaś kontrabanda, nie?
Profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca Uniwersytet Gdański, dziękuję.
Dzięki.
Wojciech Suleciński, dziennikarz TVP3 Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia SDP. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Nie pokłóciliście się, chociaż zdania były różne, a audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Dobrego dnia Państwu życzę Andrzej Urbański.
Strefa komentarzy.